Wracamy z podsumowaniem tygodnia. Nagrody miasta Łodzi i odznaki za zasługi zeszły na dalszy plan. Środową sesję Rady Miejskiej zdominowały bowiem spory o transparentność, uprawnienia radnych i dostęp do informacji publicznej. Radni opozycji skarżą się, że miejscy urzędnicy łamią przepisy i nie udzielają odpowiedzi na ich interpelacje i zapytania w regulaminowym terminie. Dyskusję śledził Michał Makowski.
Składanie interpelacji to dla radnych chleb powszedni. Dotyczą one na przykład naprawy nawierzchni ulicy, przydziału mieszkania socjalnego dla osoby oczekującej, czy likwidacji dzikiego wysypiska śmieci. Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje urzędników do odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 14 dni. W przypadku radnych Bartłomieja Dyby-Bojarskiego i Sebastiana Bulaka ten termin został przekroczony wielokrotnie. Radny Bulak pytał o wydatki na internetową promocję miasta i jego spółek. Na odpowiedź czekał 4 miesiące, a inne odpowiedzi też nie przychodziły na czas.
Tak samo interpelacje, które dotyczyły kosztów różnego rodzaju kampanii medialnych, wyjazdów zagranicznych pani prezydent i urzędników, danych finansowych spółek. Odrealniona prezydent zapomniała najwidoczniej, że to nie mieszkańcy są dla niej, lecz ona dla mieszkańców.
Z kolei radny Bartłomiej Dyba-Bojarski wniósł skargę na działanie prezydent Zdanowskiej, ponieważ odpowiedź na interpelację zajęła urzędnikom 2,5 miesiąca. Skarga została oddalona przez Komisję Uchwał i Wniosków, ponieważ dotyczyła mało istotnych spraw promocyjnych, mówił przewodniczący komisji Kamil Deptuła.
Kwestia zrobienia tablicy na konferencję prasową jest kwestią mniejszej wagi. W takim wypadku nie możemy stosować artykułu 24 ustęp 6, czyli tego terminu 14-dniowego.
Decyzja komisji została podtrzymana przez radnych głosami Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem radnego Dyby-Bojarskiego przyzwalanie urzędnikom, aby nie odpowiadali na interpelacje w terminie, to zagrożenie dla demokracji.
Więc oddanie urzędnikom prawo do decydowania, co jest ważne bądź nieważne, sprowadzi nas do roli osób, które dostają odpowiedzi, kiedy urzędnikowi się zachce. I to jest dyskusja o roli radnego, o tym, po co zostaliście wybrani. Czy gdzieś nie wymieniono jakiejś barierki, znaku drogowego, to w tych sprawach składamy interpelacje. I teraz każdy urzędnik będzie mógł nie odpowiedzieć państwu przez rok, bo są ważniejsze sprawy.
Jarosław Ogrodowski z Instytutu Spraw Obywatelskich dodaje, że brak odpowiedzi na interpelacje nie tylko utrudnia pracę radnym, ale też dezinformuje mieszkańców.
Odpowiedzi na interpelacje są jawne, one są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i my wszyscy mieszkańcy również z tego korzystamy. W związku z czym tak naprawdę urzędnicy pozbawiają prawa do informacji nie tylko radnych, ale przede wszystkim nas, mieszkańców, ponieważ no przecież radni zadają te pytania nie w imieniu władzym, tylko w imieniu nas wszystkich, którzy ich wybraliśmy.
Interpelacja dotyczy spraw istotnych dla miasta i mieszkańców. Mniej istotne, ale aktualne sprawy składane są przez radnych w formie zapytań, jednak tu również obowiązuje 14-dniowy termin odpowiedzi. Radny łódzkiej lewicy Maciej Rakowski przypomina, że ta zasada obowiązywała jeszcze w latach 90. i skrupulatnie jej przestrzegano.
To był 14-dniowy termin i tego terminu dotrzymywano, a radnych było dwa razy więcej niż teraz. 80 osób przychodziło z interpelacjami. Tylko ten termin był święty.
Dlaczego odpowiedzi nie przychodzą na czas? Niestety nie udało mi się skontaktować w tej sprawie z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi. Radni, którzy nie otrzymują odpowiedzi w terminie, będą mogli spróbować innej taktyki. Wystąpić o dostęp do informacji publicznej, a później domagać się swoich praw na drodze sądowej.
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na tej drodze już jeden z mieszkańców, Kosmanykiel, wygrał z Urzędem Miasta Łodzi. Teraz radni pójdą tą samą drogą. W tym momencie tak naprawdę miasto nie ma nic na swoją obronę, tą sprawę przegra. Niestety koszty sądowe zapłacimy my wszyscy, bo przecież podatnicy.
A no pewnie tak. Zajrzyjmy teraz do Kutna na ulicę Morcinka. Urząd Miasta ogłosił, że droga wkrótce zostanie gruntownie przebudowana. Pojawił się jednak problem. Chodzi o rosnące wzdłuż ulicy drzewa, stare lipy. Na początku zapadła decyzja, że zostaną wszystkie wycięte. Tak chciała znaczna część mieszkańców, ale po protestach innych miasto zaczęło się przyglądać problemowi. Na ulicę Morcinka w Kutnie pojechał nasz reporter Piotr Krzysztofiak i zapytał mieszkańców o ich opinię.
Proszę bardzo, niech będą tu drzewa, ale jakieś młode drzewa, a tu wie pan, to są lipy, miododajne drzewa, ale latem tu jest niemożliwe. Widzi pan, całe ogrodzenia to są polepione, wie pan, potem mech na tym się tego. No ja bym chciała, żeby wycięli.
No nie, nie przeszkadzają mi. Jest przyjemnie, zielono, także powinny być. Bez sensu wycinać.
Nie, dla mnie to proszę wycinać. No co mnie te drzewo?
Zieleń, czyste powietrze, cień, chłodniej.
Tu później liści państwo nie zabiera i w ogóle, ile tu jest kłopotu i w ogóle z tymi liściami i w ogóle, no coś, jak będzie jakiś trawnik, no to coś będzie posadzone chyba, no nie jakieś, można tu je posadzić, mało ja mam tu zieleni, pan tnie tam.
Ja nie będę ciął, bo ja z radia jestem, nawet piły nie mam, proszę pani.
No ale jak się, przecież chyba się wszyscy zgadzają, no nie?
Absolutnie nie, proszę pana. Dają cień, są naprawdę potrzebne. Piękne, lipy są pięknymi drzewami, muszę panu powiedzieć.
Czyli nie wycinać?
Nie.
Małgorzata Słabiak, kierownik działu kolekcji ozdobnych w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. No na pewno wycinka takich starych drzew w mieście nie jest dobrą i pozytywną rzeczą, ponieważ no takie drzewa dają nam mnóstwo korzyści. Ja rozumiem, że dla niektórych mogą być uciążliwe, ale myślę, że tych korzyści jest dużo więcej niż tych uciążliwości. No przede wszystkim drzewa, które mają dużo liści, takie już stare, dorosłe drzewa, no dają tlen. Poza tym lipa jest rośliną taką mocno miododajną, tak? Daje pożytek dla pszczół. Drzewa podtrzymują wilgoć też, jest zupełnie inne powietrze.
Kamil Klimaszewski, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Kutnie. No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy mieszkańcy chcą przebudowy, bo to jest najistotniejsze.
No chcą, ale chcą też, żeby zostały drzewa. Część mieszkańców chce.
No to trzeba będzie tak zrobić, żeby i wilk był syty, i owca była cała, czyli trzeba będzie przeprowadzić tą przebudowę ze szczególną uwagą. Jeżeli będzie taka możliwość po odkryciu tych drzew i korzeni, żeby takowe drzewo zostawić, to je po prostu zostawimy.
Martyna Stasiak, aktywistka kutnowska. Ja jestem przede wszystkim za świadomą polityką tego, by należycie dbano o zieleń, o to, by pielęgnować drzewa, które tutaj rosną już tyle lat, bo naprawdę są piękne i trzeba po prostu o nie dbać należycie, po to, by mogły cieszyć dalej oko.
Posłanka Agnieszka Hanajczyk.
Jeżeli ostatnio Kutno było bohaterem no niechlubnej inwestycji, no to przychodzi nam na pomoc Jan Kochanowski, który pięknie powiedział: gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczyń sobie, nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. I koniec. I to by wystarczyło. Jeżeli ogołocono centrum, między innymi centrum Kutna, całkowicie z drzew i dzisiaj ktoś mówi tak, to lecimy teraz z Morcinka, 64 lipy. Bez zieleni nie pojedziemy za daleko.
Czy pani coś, pani poseł, w tej kwestii robi?
Ale oczywiście, że jest pismo, jest interpelacja.
Będziemy się starać te najbardziej uciążliwe usuwać, wsadzić w zamian za to drzewa, które będą mniej uciążliwe dla mieszkańców, ale też będą dawały cień latem i też będą dawały tlen i chłód dla wszystkich mieszkańców miasta.
Tylko takie drzewa, panie Kamilu, to trzeba będzie poczekać, żeby urosły, żeby dawały cień, tlen.
Tlen będą dawać już nawet w fazie wzrostu. No do cienia faktycznie będziemy musieli troszeczkę poczekać, natomiast no jeżeli nie wytniemy wszystkich, to tam będzie cień.
Na pewno jak najwięcej tych drzew należałoby zachować, bo posadzenie nowych, nawet małych drzew nie zrekompensuje tego, co dają nam te już dorosłe 40- czy 50-letnie drzewa, bo jakby taki sam efekt ekologiczny będziemy mieli niestety za te 40 czy 50 lat. A poza tym nie wiadomo też w naszych warunkach, jak teraz mamy okresy długotrwałej suszy latem i nie wiadomo, jak te drzewa się przyjmą i czy w ogóle one tak naprawdę dożyją tego wieku 40 czy 50 lat.
Opinie mieszkańców są podzielone pół na pół, aby zatem, jak słyszeliśmy, wilk był syty i owca cała, część drzew pozostanie. Ciekawe, czy połowa. A na koniec dzisiejszego programu o tych, którzy każdego dnia pandemii walczyli i walczą o nasze życie i zdrowie. Młodzi lekarze, pracujący w covidowym szpitalu, na samym początku swojej drogi zawodowej stanęli w obliczu wyzwań, których skala była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem. Jak radzą sobie z wszechobecną śmiercią, czy wytrwają i czy odnajdą głębszy sens w swojej pracy?
Wiele opinii było takich, że no przecież taki zawód wybraliśmy, więc musimy się poświęcać. Tak tylko nie myśli nikt o tym, że każdy z nas ma rodzinę, każdy z nas ma dziadków, dla których też jesteśmy zagrożeniem i też musieliśmy ograniczyć kontakt. Ja ze swoją babcią bardzo dawno się nie widziałam, a to jest moja jedyna babcia.
Dużo jest tych pacjentów, teraz jesteśmy po trzeciej fali, to jest troszeczkę mniej tych pacjentów, ale jak była ta trzecia fala, to mieliśmy pełen szpital, aż pękał szwach, więc tutaj cały czas góra, dół i trzeba pacjentów zbadać, zainterweniować, zaordynować leczenie, lekarstwa, czasami takie, które muszą być podane na już.
Pewnie każdy pacjent pyta, panie doktorze, czy ja przeżyję, czy wyjdę z tego?
Te pytania od pacjentów się zdarzają nadal często, praktycznie codziennie, tak? Trzeba usiąść koło tego pacjenta, trzeba z nim porozmawiać.
Wczoraj miałam taką rozmowę z rodziną pacjentów, że proszą, żeby pogładzić nawet po policzku, tak? bo babcia, mama to lubi, tak, i czuje wtedy poczucie bezpieczeństwa, więc my staramy się rzeczywiście te wszystkie jakieś prośby realizować, żeby tym pacjentom było lżej tutaj przetrwać. Każda śmierć nas boli, to nie jest tak, jak większość ludzi myśli, że przecież jesteście do tego przyzwyczajeni. Nie da się do tego przyzwyczaić.
Na samym początku naprawdę ilość zgonów i takich przykrych sytuacji była na tyle duża, że nie dało się też tego nie przenosić do domu. Starałam się przenieść moje myśli na te osoby, które po prostu udawało nam się uratować, tak? Bo myślę, że gdybym skupiała się tylko na tych, które niestety odeszły, to nie wiem, czy byłabym w stanie po prostu tutaj pracować tak długo.
Wielu jest tych pacjentów, tak naprawdę. I najsmutniejsze jest to, jak patrzy się, jak pacjenci się duszą, tak? Chyba, no nie wiem, to jest jedna z gorszych śmierci. Mam wrażenie, że jedna z najgorszych, jeśli pacjent się dusi, tak? I robimy dla niego wszystko, a mimo to nadal to jest za mało, tak? I to jest straszne, jeśli pacjent nie może złapać tchu. A my na to patrzymy i nie możemy zrobić już nic. No nie da się tego odpowiedzieć, trzeba by było zobaczyć. Dlatego mówię, że jeśli ktoś nie wierzy nadal w COVID, to naprawdę zapraszam. No, w zasadzie co im szkodzi przyjść tutaj na wolontariat i trochę popracować z tymi pacjentami i zobaczyć, jak to wygląda.
Aczkolwiek czasami się zdarzają takie sytuacje, że już myślimy, że człowiek będzie, no niestety, odejdzie od nas, a się zdarzają bardzo miłe tutaj niespodzianki, że oni wychodzą na własnych nogach. Ja sam miałem kilku takich pacjentów, którzy to są starsi pacjenci, 80-90-latkowie, którzy byli naprawdę w stanie ciężkim, ale później poprzez przeszli tą fazę najcięższą, ten szczyt. To naprawdę to jest największa nagroda dla lekarza, że się udało.
Nie można pokazać ludziom, że my się też poddajemy, bo jak my jako osoby, które staramy się pomóc i będzie po nas tego widać, że my się poddajemy, no to one też automatycznie się poddadzą.
Myślę, że tutaj pandemia mogła niestety nawet na tak zwanych twardzieli tak wpłynąć dosyć negatywnie w takim sensie, że mogą gdzieś tam zwątpić w sens swojej pracy. Myślę, że my wcale nie jesteśmy tutaj jakimiś jednostkami, które są, nie wiem, wyjątkowo silne psychicznie czy odporne, tylko po prostu staramy się nawzajem jakoś siebie wspierać. Mam nadzieję, że my wszyscy tutaj pozostaniemy w zawodzie i będziemy w stanie dalej pracować i dalej się realizować. Ale myślę, że na takie odpowiedzi to czas przyjdzie chyba tak naprawdę po pandemii.
Do refleksji, proszę Państwa. Eweliny Banasiak, Adama Centasa, Magdaleny Promińskiej, Sokół i Marcina Stajerowskiego z Łódzkiego Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej na Stokach wysłuchała Dorota Matyjasik. A to było podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Krzysztof Zimoch, kłaniam się, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.